Miasta. Przystępujemy do realizacji punktu 22. Jest to projekt uchwały PU115/11 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Panie Przewodniczący.
Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Maria Remiezowicz. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedkładając ten projekt, jestem winna Państwu informację. Jesienią ubiegłego roku Wysoka Rada przyjęła uchwałę Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W uchwale tej uregulowane były właśnie te zagadnienia, które są przedmiotem tej uchwały, czyli tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale także również funkcjonowanie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Niestety pan wojewoda uchylił tę uchwałę, wskazując, iż nie ma podstawy prawnej do przyjęcia uchwały o nazwie Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W związku z tym te uregulowania na podstawie opinii prawników proponujemy przyjąć w niniejszej uchwale, a tryb powoływania i powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego dokona się zarządzeniem pana prezydenta.
Przepraszam pani dyrektor, ale chciałem państwa poprosić, była długa przerwa, teraz proszę o wysłuchanie kolejnych projektów uchwał w skupieniu.
W niniejszej uchwale proponujemy przyjęcie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak również skład, natomiast samo powołanie Rady zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy do kompetencji pana prezydenta. Proponujemy przyjęcie następującego składu Rady Działalności Pożytku Publicznego: 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawicieli Rady Miasta i 4 przedstawicieli pana prezydenta. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi, że reprezentacja przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie musi stanowić co najmniej 50% i wynosi tutaj 50%. Od razu wskażę, iż podczas obrad Komisji Rodziny i Komisji Oświaty zgłoszono poprawkę, aby to przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowili 9 osób. Natomiast my przedkładamy projekt 8. Najogólniej mówiąc, przebieg wyborów do Rady wyglądałby w taki sposób. Po przyjęciu oczywiście uchwały urzędnicy, a dokładnie Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje spotkanie, na którym jest powołana komisja wyborcza. Dalej ogłaszane są wybory. Organizacje mają 14 dni na zgłoszenie swoich kandydatów. Kandydatury będą przedstawione na stronie internetowej miasta i później zostaną zorganizowane już wybory. Każda organizacja ma jeden głos. To tak w bardzo telegraficznym skrócie. Przyjęcie tej uchwały pozwoli nam już procedować nad wyłonieniem przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Czuję się także w obowiązku wskazać, iż w czasie obrad Komisji Oświaty i Komisji Rodziny Polityki Społecznej poza wspomnianą już poprawką zgłoszona została także inna poprawka dotycząca paragrafu 9 ustęp 2, gdzie proponuje się zamiast 7 dni winno być 14 dni. Ta poprawka dotyczy terminu, który miałby Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pomiędzy powołaniem Komisji Wyborczej a ogłoszeniem wyborów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisje, które zajmowały się tym projektem uchwały, opiniowały ją w następujący sposób. Komisja Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną, głosując 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Kultury Fizycznej odstąpiła od opiniowania z powodu nieobecności na komisji osoby referującej projekt. Natomiast Komisje Oświaty i Wychowania, Kultury i Nauki oraz Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia przegłosowały do projektu uchwały dwie poprawki. Wszystkie dwie poprawki są takie same. To znaczy, żeby w paragrafie 9 ustęp 2 zamiast 7 dni powinno być 14 dni i żeby w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 3 zamiast 8 przedstawicieli wpisać 9 przedstawicieli. Chodzi o przedstawicieli organizacji pozarządowych. Czy do tych poprawek pani się odnosi jakoś?
Czy jeśli chodzi o poprawkę dotyczącą liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych, ja tu nie mam nic do powiedzenia. Tak jak państwo przyjmą, tak będzie, nie ma przeciwwskazań. Natomiast ten termin 7-dniowy tak naprawdę jest terminem dla urzędników, czyli wydłużenie go jak gdyby organizacjom tylko wydłuży proces, bo to jest termin pomiędzy powołaniem komisji wyborczej a ogłoszeniem wyborów, czyli no, oczywiście jest możliwe przyjęcie takiej poprawki, tylko nie wiem, czy byłoby zasadne. Dziękuję bardzo.
Dobrze, to w obu tych przypadkach będziemy decydowali. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem otwieram debatę indywidualną. Jako pierwszy pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście na trzecim posiedzeniu komisji, czyli Komisji Kultury, które było po Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz po Komisji Oświaty i Wychowania, okazało się, że tak naprawdę poprawka, którą zgłosiłem na dwóch poprzednich komisjach, powinna dotyczyć paragrafu 8 punktu 1. To znaczy przed ogłoszeniem wyborów do Poznańskiej Rady zamieszcza się komunikat o spotkaniu przedwyborczym. To jest to spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji powołują komisję wyborczą. Jest to też jakby pierwszy komunikat mówiący o tym, że ta procedura wyborcza się rozpoczyna. I jako autor poprawki, chociaż być może jest tu pewna formalna przeszkoda, chciałbym ten termin 14 dni wpisać jednak nie w paragrafie 9 w punkcie 2, ale w paragrafie 8 w punkcie 1. To znaczy 14 dni przed ogłoszeniem wyborów do Poznańskiej Rady, albo inaczej, przed ogłoszeniem wyborów do Poznańskiej Rady umieszcza się komunikat o spotkaniu przedwyborczym. Komunikat ten winien być opublikowany 14 dni przed tym spotkaniem. Dopiero na tej trzeciej komisji po debacie spotkaliśmy się z taką argumentacją i uzasadnieniem. Dotychczas przyznam, że ten komunikat, który był wymieniony w paragrafie 9 w punkcie 2, ja odnosiłem do zwołania tego pierwszego posiedzenia. Czyli reasumując, jeżeli mógłbym prosić o wpisanie w paragrafie 18, w paragrafie 8, przepraszam, w punkcie 1 dodatkowego zdania. Komunikat ten ogłasza, czy umieszcza się, bo to jest umieszcza się, zamieszcza się. Komunikat ten ogłasza się 14 dni przed dniem spotkania, przed dniem tego spotkania, bo w poprzednim zdaniu jest o spotkaniu przedwyborczym. I wtedy myślę, że moglibyśmy, jeżeli nie da tego się inaczej formalnie załatwić, po prostu przegłosować odrzucenie poprawki dotyczącej paragrafu 9 punkt 2, bo intencja tej poprawki spełniona byłaby w paragrafie 8 punkt 1.
Znaczy, nie wiem na ile...
Mogę sformułować to na piśmie jako oczywiście moją indywidualną poprawkę, natomiast powtarzam, dopiero na posiedzeniu komisji Kultury i Nauki, no, ta sprawa została do końca wyjaśniona.
W informacji z posiedzenia Komisji Kultury i Nauki jest to sformułowane trochę inaczej niż w pozostałych dwóch. Tam jest sformułowane to w ten sposób. Poprawka, aby w dokumencie zamieścić zapis, że informacja o zwołaniu zebrania wyborczego w celu wyłonienia komisji wyborczej będzie podana organizacjom pozarządowym w terminie nie później niż 14 dni przed tym zebraniem.
No to jest dokładnie to, o czym mówiłem, tylko w formie opisowej.
W formie opisowej, więc tak naprawdę musimy to przegłosować, ale pewnie byłoby dobrze odrzucić, bo ta poprawka tak naprawdę nic nie mówi. A bym poprosił pana radnego, żeby sformułował treść zapisu paragrafu 8 punkt 1 i wtedy to przegłosujemy. Innymi słowy, jeśli państwo radni podzielają ten wniosek, a jego autorem był pan radny Przemysław Aleksandrowicz, to intencję tego skonsumuje dopiero poprawka, którą on przedstawi. Natomiast ponieważ komisje zgłosiły poprawki w innym brzmieniu, to ja muszę poddać je pod głosowanie, ale chcąc zadośćuczynić intencjom, powinniśmy je w głosowaniu odrzucić. I to jest jedna poprawka, która będzie głosowana, a druga poprawka, która jest jednoznaczna we wszystkich trzech uwagach komisji, to jest, by rozszerzyć skład Rady Pożytku Publicznego w taki sposób, by liczba osób reprezentujących organizacje pozarządowe wynosiła 9, a nie 8, czyli w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 3 zamiast 8 przedstawicieli powinno być 9 przedstawicieli. Czy to jest wszystko zrozumiałe? Czy ktoś chciałby w tej chwili zabrać głos? Jeśli nie ma żadnych uwag, to ja rozpocznę te głosowania, tak? Pan radny Sławomir Smul, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W sprawie tej poprawki pana radnego Aleksandrowicza zwiększającej reprezentację organizacji pozarządowych w tym ciele, chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę, że tak naprawdę dodanie jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych wcale tej reprezentacji nie zwiększa. To jest sytuacja tego typu, proszę mnie poprawić, pani dyrektor, tych organizacji pozarządowych jest chyba około 200. Mamy reprezentację, tak, nie mylę się, mamy, tak?
Organizacji jest około 2500.
2500, tak, o jeden rząd się pomyliłem, przepraszam bardzo. W związku z czym, czy będzie tych 4 przedstawicieli, czy 5, czy nawet wręcz 10, to niewiele zmienia w kontekście reprezentatywności. Rzeczą jedną, o której dyskutowaliśmy podczas posiedzenia komisji, to jest kwestia również uczestnictwa tych organizacji pozarządowych w tych wyborach, wyłanianiu swoich przedstawicieli, czy też braku uczestnictwa. Natomiast ja się obawiam o pewną rzecz, mianowicie o zachwianie tej równowagi pomiędzy resztą komisji a organizacjami pozarządowymi z tego względu, żeby nie doszło do sytuacji, w której te prace ze względów formalnych nie będą możliwe. I obawiam się również tego, że nawet jeżeli zwiększymy o jedną osobę i jednego przedstawiciela na korzyść organizacji pozarządowych, to one w żaden sposób nie będą lepiej reprezentowane, a będzie to właściwie no, możliwość wywierania jakiegoś lobby przez pewną grupę tych organizacji. To nawet rząd wielkości pokazuje, że to nie jest żadne zwiększenie reprezentatywności. Natomiast zależy mi na tym, żeby ta komisja działała sprawnie, w związku z czym ja jestem przeciwny tej poprawce. Co do tego, czy ten termin ma być 14 czy 7-dniowy, oczywiście, że on może być 14-dniowy, to co do tutaj, to jest tylko kwestia dyskusji. Natomiast proszę państwa o nieprzyjmowanie tej poprawki, jeśli chodzi o zwiększenie reprezentatywności organizacji pozarządowych, bo według mnie nie ma to uzasadnienia merytorycznego, a może się odbić negatywnie na skuteczności działania tej komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Jest pan radny Aleksandrowicz. Proszę bardzo.
Pozwolę sobie mieć, panie przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie mieć inne zdanie niż pan radny Smul. Z tego, o czym mówiliśmy na posiedzeniu komisji, wynikało, że organizacjom pozarządowym zależało na tym, żeby mieć o przynajmniej jednego przedstawiciela więcej. Ilość organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w tej Radzie wzrasta. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że na tych spotkaniach przedwyborczych czy wyborczych pojawi się, nie wiem, tam 60-70% przedstawicieli tych organizacji, ale jeżeli poprzednio pojawiało się, nie wiem, tam 70 czy 80, to wszystko wskazuje na to, że przy następnym spotkaniu będzie to liczba, przy następnych spotkaniach będzie to liczba sukcesywnie większa. Po prostu organizacje orientują się, że jest to dla nich sprawa coraz bardziej istotna. A ponieważ ustawa mówi nam, że co najmniej połowę tej komisji, tej rady powinni stanowić przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, to myślę, że ta symboliczna jednoosobowa przewaga w tej sytuacji już nie 16, tylko 17-osobowej Radzie, ta symboliczna jednoosobowa przewaga przedstawicieli organizacji społecznych, no będzie takim wyjściem naprzeciw ich postulatom, a na pewno nie sparaliżuje pracy Rady. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o poprawkę, o której mówiliśmy, właśnie kończę jej formułowanie, prosiłbym jeszcze o 2 minuty czasu.
Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Ja jestem zwolennikiem działań, które mają osiągnąć pewien cel. W związku z czym, no jaki jest cel w zwiększaniu na te 2500 organizacji przedstawicielstwa o jedną osobę? Symbolicznie. Ale ten symbol, to ma być symbol czego? Mnie interesuje przede wszystkim skuteczność tej komisji i sprawność jej działania. Ja się obawiam, że tej skuteczności i tej sprawności nie będzie. Ja powiem, dlaczego jeden przedstawiciel więcej? No bez kozery można powiedzieć 500. Dlaczego nie 500, a jeden? Jaki cel ma w ogóle wprowadzenie zmiany tego składu? Ja nadal jestem przeciwny i proszę Państwa o to, bo chodzi o to, żeby ta komisja działała sprawnie, tak jak do tej pory. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc przystąpimy do rozstrzygania losów poprawek. Najpierw poddam pod głosowanie tą poprawkę, która jest jednolita we wszystkich trzech wnioskach komisyjnych, czyli aby w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 3 zamienić 8 na 9, czyli 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych zamiast 8. Czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby jeszcze się wypowiedzieć? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania tej poprawki. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za poparciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę. Poprawka dotycząca liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych zamiast 8, 9. Kto jest za, kto jest przeciw? Czy wszyscy Państwo już oddali głos? Poproszę o wynik. 9 głosów za, 12 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada tę poprawkę odrzuciła. Jeśli ktoś pyta czemu, no to jest to pytanie do każdego z osobna, dlaczego tak głosował. I drugie, i teraz kwestia tej drugiej poprawki, która była w rozmaity sposób sformułowana. Najpierw poddam pod głosowanie sformułowanie komisyjne, które przypominam jest niezgodne z intencją wnioskodawcy, czyli pana radnego Aleksandrowicza. I jeśli chcielibyśmy podzielić intencje pana Aleksandrowicza, to to sformułowanie komisyjne, czyli zamiana liczby dni 7 na 14 w paragrafie 9 ustęp 2 powinniśmy odrzucić. A później poddam pod głosowanie poprawkę zgłoszoną dzisiaj przez pana Aleksandrowicza, który doprecyzował swoje intencje i ona mówi w ten sposób, że w paragrafie 8 w ustępie 1 po pierwszym zdaniu dodać zdanie: komunikat ten ogłasza się co najmniej 14 dni przed spotkaniem przedwyborczym. Czy to jest jasne? A więc najpierw głosujemy poprawkę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, jak mówię, niezgodnie z intencjami wnioskodawcy, jak się okazało. A więc kto jest za poparciem poprawki, która w paragrafie 9 ustęp 2 zmienia 7 dni na 14 dni? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 7 głosów za, 19 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada poprawkę odrzuciła. I teraz poprawka w brzmieniu takim, o jakie panu Aleksandrowiczowi chodziło, czyli w paragrafie 8 w ustępie 1 dodać zdanie: komunikat ten ogłasza się co najmniej 14 dni przed spotkaniem przedwyborczym. Proszę państwa o głosowanie, kto jest za poparciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 5 przeciw, 8 wstrzymujących. Rada poprawkę przyjęła. A zatem teraz możemy przegłosować w całości projekt uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 115/11. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22. Dziękuję pani dyrektor. Punkt 23 został zrealizowany już wcześniej zgodnie z decyzją państwa radnych. Punkt 24 to projekt uchwały PU 117/11 zmieniającej uchwałę z dnia 12 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2011 rok. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedkładam projekt uchwały, która de facto stanowi dostosowanie programu, zapisów programu przeciwdziałania narkomanii do już przyjętej przez państwa zmiany uchwały budżetowej. Czyli te proponowane przeze mnie zapisy już zostały uchwalone w uchwale budżetowej. Przypomnę tylko, że zwiększa się środki na program przeciwdziałania narkomanii o 120 tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy jest przeznaczone na realizowany program przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, program Szkoła Wolna od Narkotyków, a 50 tysięcy na edukację osób dorosłych, takie programy edukacyjne skierowane do osób dorosłych, głównie dotyczące dopalaczy, i 20 tysięcy na inne zadania, także związane z przeciwdziałaniem narkomanii, też w tej części profilaktycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia i zaopiniowany pozytywnie, 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego opinia pozytywna, 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki odstąpiła od opiniowania z powodu nieobecności na komisji osoby referującej projekt. Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące i wydała tak opinię pozytywną. Komisja Budżetu 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów, czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt o numerze PU 117/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 24. W punkcie 25 projekt uchwały PU 122/11 w sprawie powierzenia zadań z zakresu kultury. Ten projekt przedstawi pani dyrektor Beata Mitmańska. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Szanowni Państwo, już po raz czwarty prezydent miasta Poznania skierował do samorządowych instytucji kultury zaproszenie o składanie propozycji realizacji nowych, znaczących projektów artystycznych. To, co różniło tę edycję od poprzednich, to treść zaproszenia rozszerzona o zapis, w tym projekty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. To rozszerzenie treści zaproszenia to odpowiedź pana prezydenta na wnioski niektórych z Państwa sformułowane podczas procedowania nad budżetem 2011 roku, gdzie wolą Państwa było uhonorowanie w sposób szczególny instytucji kultury, które przygotowują, realizują projekty edukacyjne. Na to zaproszenie odpowiedziało 18 instytucji kultury, w tym 12 instytucji miejskich, składając łącznie 26 projektów, w tym 9 edukacyjnych, na łączną kwotę 2 348 000 zł. Do dyspozycji komisji, zgodnie z Państwa uchwałą, pozostawało 900 000 zł. Zatem komisja podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu 20 wniosków, rozdysponowując pełną kwotę 900 000 zł, przy czym 4 z projektów pozytywnie zaopiniowanych to projekty realizowane przez instytucje Sejmiku Województwa, nadzorowane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Zatem uprzejma prośba o podjęcie przez Państwa tej uchwały, która umożliwi na realizację pozytywnie zaopiniowanych projektów przez marszałkowskie instytucje kultury.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury opiniowała ten projekt pozytywnie. W głosowaniu 11 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Komisja Budżetu głosowała 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 122? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 25. Punkt 26 został wycofany przez autora z porządku sesji. Punkt 27 to projekt uchwały PU 107/11 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie miasta Poznania w roku 2011. I ten projekt przedstawi w imieniu prezydenta. Bardzo proszę, pan dyrektor Leszek Kurek. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedstawiony projekt jest następstwem nowelizacji ustawy Prawo wodne dokonanej w ubiegłym roku. A to z kolei wynika z dwóch dyrektyw, to znaczy z dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody, dyrektywy z 2006 roku i dotyczącej jakości wody z 1976 roku. Rada Gminy w drodze corocznej uchwały została zobowiązana do przyjmowania wykazu kąpielisk. W tym wypadku w Poznaniu mówimy o 4 dotychczas istniejących i proponowanych do objęcia uchwałą kąpielisk oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. W propozycji projektu uchwały jest termin od 15 czerwca do końca sierpnia. Obowiązek, który dotyczy kontroli samego kąpieliska, obejmuje między innymi w okresie od 15 czerwca ustalanie harmonogramu badań wykonywanych przez powiatowego inspektora sanitarnego, w skrócie użyłem tutaj określenia sanepid, pobieranie próbek, których musi być wykonana ilość co najmniej 4 w sezonie w odstępie nie mniejszym niż, przepraszam, nie większym niż 1 miesiąc i w wypadku zdarzeń negatywnych w ciągu 7 dni od usunięcia problemu. Oprócz tego dokumentowanie, niezwłoczne przekazywanie wyników badań do sanepidu, wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku, informowanie kąpiących się o jakości wody. W wypadku Poznania 4 kąpieliska, o których wspomniałem, to kąpielisko na Jeziorze Maltańskim, kąpielisko w Krzyżownikach na Jeziorze Kierskim, kąpielisko Rusałka na Jeziorze Rusałka i kąpielisko Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim. Jeżeli Państwo pozwolicie, to króciutko na temat tych 4 kąpielisk charakterystyka, ponieważ odnosimy się tu do szczegółowych danych z lat ubiegłych. Oprócz tego dane szczegółowe zawierają obowiązek nie tylko ewidencjonowania, ale prowadzenia także tak zwanego profilu jakości wody. Tego nie ma w projekcie uchwały, ponieważ nie jest to kompetencja Rady, ale szczegółowo to wszystko jest opisane, to wynika właśnie z tych nowych przepisów. Jeżeli chodzi o ogólne informacje, lokalizacja kąpielisko maltańskie, to Państwo pewnie wiecie, jest to 200 metrów linii brzegowej o plaży piaszczysto-trawiastej. Objęte jest to pomostami żelbetowymi, które okalają miejsce wyznaczone do kąpieli. Brak w tym miejscu możliwości zakotwiczenia sprzętu wodnego, a w ubiegłych latach korzystało do 1500 osób z samego kąpieliska. Jeżeli chodzi o jakość wody, to na podstawie badań w poprzednich 4 latach, bo te badania były, tylko one nie były tak jak według nowych przepisów sformalizowane, jakość w tym kąpielisku była kwalifikowana według przepisów jako doskonała, to jest 4-stopniowa skala, poczynając od niedostatecznej, dostateczna, dobra i doskonała. Natomiast według innego kryterium, które co prawda wygasło, ale według rozporządzenia ministra zdrowia, tutaj kwalifikowało się jako przydatna do kąpieli. Podobnie kąpielisko w Krzyżownikach, 75 metrów linii brzegowej, do 1000 osób korzystających w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o jakość, to także tutaj jakość wypadała jako doskonała i przydatna do kąpieli, natomiast w 2009 roku wystąpiło okresowo przekroczenie parametru mikrobiologicznego. W wielu wypadkach niestety nie jest to zależne od samej jakości wody, lecz od, że tak powiem, jakości kąpiących się. I tego typu zdarzenia mogą się pojawić. Ten cały system w tej chwili realizowany w Polsce polega na tym, żeby właśnie można było szybko i sprawnie zamykać, czy na pewien okres kąpielisko nie udostępniać mieszkańcom. Jeszcze 2 króciutko kąpieliska w Strzeszynku, 50 metrów linii brzegowej, do 2000 osób, to jest najczystsze jezioro w Polsce, przepraszam, w Poznaniu, najczystsze jezioro w Poznaniu o najlepszej jakości wody. To się wiąże między innymi z tym, że tam jest blisko wododziału, a więc nie ma relatywnie istotnych dopływów. Jakość w poprzednich latach podobnie doskonała i przydatna do kąpieli. No i ostatnie kąpielisko, kąpielisko Rusałka, 100 metrów linii brzegowej, do 2000 osób. To jezioro jest najbardziej podatne jak gdyby na degradację, bo ono jest najpłytsze. W poprzednich latach kwalifikowane było jako doskonała jakość i przydatna do kąpieli. Niemniej w latach 2007 do 2010 wystąpiły problemy ze zmniejszoną przezroczystością wody i wodę kwalifikowano jako warunkowo przydatną do kąpieli. To tyle w takim telegraficznym skrócie. Uprzejmie proszę Państwa radnych o przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej głosowała 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i w ten sposób wydała opinię pozytywną. Komisja Ochrony Środowiska 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem pana dyrektora zapytać, czy to co niesie za sobą wyznaczenie tego okresu kąpielowego? To znaczy, że tylko w tym okresie są te kąpieliska obsługiwane, strzeżone? Czy można by to rozwinąć?
Proszę państwa, myślę, że muszę szerzej odpowiedzieć. Otóż jeżeli według tych nowych przepisów Rada Gminy do końca maja, wyjątkowo w tym roku, nie przyjmie wykazu kąpielisk, to takie kąpielisko w ogóle nie będzie mogło istnieć. To znaczy o takim statusie oznaczone jako kąpielisko. Dla przykładu powiem, na terenie miasta Poznania i sąsiedniego powiatu dotychczas funkcjonowało 13 kąpielisk według danych sanepidu i taką funkcję spełniało. W tej chwili wiemy, że tylko 4 dla Poznania zostały zgłoszone i jedno w Niepruszewie. Pozostałe nie będą miały tego statusu i w tym roku już nie będzie można naprawić. W związku z czym nie tylko ten termin, gdzie można wykorzystywać w okresie od 15 czerwca jest wiążący, ale także sam status jest bardzo sztywny. Przy czym dodam tak, dyrektywa tego nie ujmuje, ale nasze prawo wodne wymyśliło nowe pojęcie, to znaczy jeżeli nie będzie statusu kąpieliska, choćby z powodu problemów z jakością wody, to w Polsce będą mogły istnieć miejsca do kąpieli. Tak to wygląda. Przy czym przez miejsca do kąpieli, czy miejsca wyznaczone do kąpieli, tak to formalnie ustawa ujmuje, należy traktować jako miejsca sporadycznie używane do kąpania się, na przykład przy okazji obozów harcerskich czy tego typu wydarzeń. Także termin proponowany jest w zasadzie kontynuacją terminu z lat poprzednich, ale jest terminem sztywnym, od 15 czerwca do końca sierpnia.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bileżewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, rozumiem, że ta uchwała ma charakter sanitarny, że to dotyczy kontroli czystości wód, a nie zarządzania kąpieliskami, bo według mnie określenie czasu używania kąpieliska oraz ilości kąpielisk no, powinno być uzależnione od tego, kto sprawuje opiekę nad tymi kąpieliskami, mówiąc inaczej, kto jest zarządzających tych kąpielisk. A w tym momencie chyba Wydział Ochrony Środowiska tego zarządzania nie przejął, czy przejął?
Nie, to są dwie różne sprawy. No otóż za kąpielisko i za zgłoszenie chęci prowadzenia w każdym roku odpowiedzialny jest organizator. W Poznaniu mamy prostą sytuację, bo tym organizatorem dotychczas i także teraz według tych nowych regulacji był POSIR. Natomiast to nie Wydział Ochrony Środowiska. Zawsze i za wszystkie sprawy związane z poprawnym gospodarowaniem odpowiada organizator. On zgłasza według stanu tego stanu prawnego na przyszły rok będzie musiał zgłosić nie tak jak teraz do 24 marca najpóźniej, a do końca grudnia plany na przykład na 2012. Natomiast prezydent jest zobowiązany do tego, żeby prowadzić szczegółową ewidencję i ta ewidencja jest w tej chwili przygotowana. Przygotowane są właśnie te profile wody. To wszystko są bardzo nowe rozporządzenia, bo żeby było ciekawiej, rozporządzenia się ukazały później niż terminy zgłoszenia. Natomiast Rada ma prawo decydowania tylko o tych dwóch kwestiach, które przedkładamy w projekcie, czyli co do lokalizacji liczby kąpielisk i co do terminu funkcjonowania. Tak to jest ujęte w tej chwili w prawie wodnym.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 107/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i proszę zaznaczyć obecność Pani Radnej Nowowiejskiej w czasie tego głosowania. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 27. Dziękuję Panie Dyrektorze. Przystępujemy do realizacji punktu 27a. Jest to projekt uchwały PU 132/11 w sprawie odwołania zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Poznania. Projekt przedstawi Pan Dyrektor Hieronim Węclewski. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni. Zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe został wprowadzony zarządzeniem Pana Prezydenta z dniem 20 stycznia, następnie przyjęty uchwałą Rady Miasta w dniu 27 stycznia tego roku. Został on wprowadzony w związku z zagrożeniem powodziowym, ogłoszeniem stanu alarmu powodziowego, jak również przewidywanym długim okresem przebywania wysokiej wody w międzywałach. W miesiącu marcu została przeprowadzona inspekcja przez Wydział Ochrony Środowiska, który stwierdził, że stan wałów techniczny stan wałów jest dobry, nie ma już podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wstępu na wały. W związku z powyższym projekt uchwały, który żeśmy przygotowali, odwołuje zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Poznania. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu swojego? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszenia, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 132/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba obecna, nie biorąca udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 27a. Przystępujemy do realizacji punktu 28. Projekt uchwały PU 100/11 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na sztandarze koła 42 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu. Projekt przedstawi Pan Dyrektor Borys Fromberg. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam serdecznie Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Koło 40 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na swoim sztandarze, który w wyniku tego z jednej strony zawierałby logotyp związku, na drugiej zaś stronie umieszczony zostałby centralnie herb miasta, a pod nim napis "Jesteśmy dla siebie i sobie pomagamy". I tak opracowany projekt sztandaru, utożsamia koło 42 z miastem Poznań. Zgodnie z uchwałą z 96 roku wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Poznania w znakach towarowych i na sztandarach należy do kompetencji Rady Miasta Poznania i biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niższej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 6 za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i w ten sposób wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu komisji tę opinię ktoś chciałby uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos swój? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 28. Punkt 29 to projekt uchwały PU 101/11 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na sztandarze Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu koło 60 Jeżyce. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Ponownie, tym razem na prośbę prezesa koła Polskiego Związku Wędkarskiego Poznań-Jeżyce, jest prośba do Rady Miasta Poznania o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na sztandarze koła. Wzór sztandaru zawiera z jednej strony umieszczony na niebieskim tle logotyp Polskiego Związku Wędkarskiego w kolorze żółtym, a z drugiej strony na zielonym tle umieszczony centralnie herb Poznania. Otoczony wieńcem laurowym nad herbem umieszczony jest napis koło PZW numer 60, a pod spodem widnieje napis Poznań-Jeżyce. No i ponownie do Rady Miasta Poznania należy decyzja o wyrażeniu zgody na udzielanie, na używanie herbu miasta na znakach towarowych i sztandarach.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury, głosując 5 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące, wydała opinię pozytywną o tym projekcie uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej opinii w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby w imieniu klubów się wypowiedzieć? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że herb miasta, no, jest to dosyć ważny element miasta i mam duże wątpliwości, czy powinien się on znajdować w każdym miejscu i to akurat na sztandarze wędkarzy, czy przecież no, takim elementem wymiennym to są chociażby wieża ratuszowa i inne rzeczy. Czy to akurat musi być herb Poznania umieszczany praktycznie no, na wszystkim? I znaczy dla mnie, przedtem głosowałem przeciw, teraz też będę głosował przeciw, no dla mnie herb Poznania to jest jednak wielki przede wszystkim szacunek i powinien znajdować się on jednak w miejscach no, szczególnych, a tutaj sztandar wędkarzy, wcześniej koła emerytów, no, no można jeszcze no, różne rzeczy wymyślać. No, dobrze, że jeszcze nikt się nie zjawił, że chciałby na wódce go umieszczać, albo może nawet na wódce byłoby lepiej, nie wiem. No, mam poważne wątpliwości, czy herb Poznania jest takim elementem, który powinniśmy umieszczać, rzeczywiście wyrażać zgodę, że kto przyjdzie, to może go umieszczać gdzie chce. I stąd mój głos przeciwu. Uważam, że herb mojego miasta powinien być bardziej szanowany.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja polemicznie w stosunku do wystąpienia pana radnego Michała Grzesia. Chodzi o sztandar, a nie o jakiekolwiek inne miejsce, po pierwsze. A że sztandar organizacji mniejszej, no może wcale nie tak małej. Uważam, że jeżeli grupy stowarzyszone w rozmaitym organizacjach pozarządowych chcą się emocjonalnie wiązać ze swoim miastem, poprzez to, że na ich najważniejszym symbolu, czyli sztandarze, będzie herb, to trzeba to wspierać. Przypomnę także, że Rada Miasta zdecydowała o tym, by każda z poznańskich taksówek była zaopatrzona w herb miasta. Jeżeli porównam te kwestie, sztandar i taksówki, to nie mam żadnych wątpliwości, że na sztandarze także tej organizacji herb może być.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, ja bym chciał jeszcze wzmocnić tutaj słowa pana profesora Szczucińskiego. Ja muszę powiedzieć, że ja się cieszę w momencie, w którym poznaniacy, wszyscy poznaniacy, czy jakakolwiek grupa identyfikuje się z tym miastem, z Poznaniem, nie z Wrocławiem, nie z jakimkolwiek innym,
i z dumą ten herb będzie na swoim sztandarze nosić. Ja uważam, że właścicielem tego znaku są wszyscy poznaniacy. Jest takie prawo, że Rada nadaje możliwość wizerunkową i umieszczenia tego herbu w różnych miejscach po to, by on nie był nadużywany. To, panie radny Grześ, naprawdę wydaje mi się, że dla poznaniaków to jest duma, jeżeli kolejne grupy bez znaczenia, wędkarze, no to jest bardzo porządna grupa ludzi, chcą mieć na swoim sztandarze herb. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Podoba mi się argumentacja pana doktora Smula, żeby herb Poznania upowszechnić, żeby był obecny tam, gdzie ludzie tego sobie życzą, oczywiście w godnym miejscu, ale tam, gdzie sobie tego życzą, żeby był punktem identyfikacji dla mieszkańców miasta. Tylko chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy po raz kolejny będziemy mieli prezentowany nowy, cykliczny pomysł na logo miasta. Ja już pamiętam nutki z napisem, że Poznań gra fair, pamiętam jakieś skrzyżowane capie rogi, pamiętam takie gwiazdki, to gwiazdki są w tej chwili, Poznań, hał i tak dalej. I za każdym razem wtedy, bo pamiętam takie dyskusje w Komisji Kultury jeszcze w poprzednich kadencjach, mówiono nam, że to logo to dlatego, że mamy taki wielki szacunek do herbu miasta, że nie chcemy, żeby ten herb był tak nadużywany na miejskich dokumentach, na miejskich listownikach. Ostatnio słyszeliśmy nawet, że na wizytówkach radnych, no to się udało pokonać. I przez ten wielki szacunek dla herbu my takie logo, które no niczym nie będzie uwłaczało, jeżeli to logo się wszędzie będzie znajdować, my dlatego to logo przyjmujemy, przez szacunek dla herbu. A herb to rezerwujemy sobie na uroczystą sesję i na sztandar miasta. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że te argumentacje idą dokładnie w przeciwne strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan doktor Sławomir Smur.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że mówimy o dwóch różnych rzeczach, ponieważ jeżeli mówimy o promocji miasta i promocji pewnych działań, które miasto podejmuje wobec jakichś grup, na przykład wobec studentów, czy wobec przedsiębiorców i tak dalej, to w tym momencie kieruje również pewne logo swojej działalności, które nie musi być tożsame z herbem. Herb oczywiście, tak jak pan radny Aleksandrowicz mówi, to jest sprawa bardzo poważna, natomiast występuje do nas związek ze sprawą rzeczywiście bardzo poważną. Dlatego jeszcze raz proszę i wzmacniam jeszcze raz słowa pana profesora Szczucińskiego o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z tej dyskusji wynika jedno, że wszyscy herb szanujemy, tylko każdy inaczej to trochę rozumie. A pan Michał Grześ jeszcze raz chciał zabrać głos. Bardzo proszę.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że są kraje, które produkują majteczki ze swojej flagi narodowej i też uważają, że to jest bardzo dobre rozpowszechnianie swojej flagi narodowej. Tutaj byłbym przeciwny, żeby jednak firma się zwróciła nas, żeby herb umieszczać na majteczkach. Natomiast jedyne, co chciałem powiedzieć, to rzeczywiście mam obiekcję, czy nasz herb powinien być na taksówkach. To znaczy, czy właśnie na taksówkach nie powinno być to sławetne logo, w którym jest napis Poznań, a więc jednoznacznie się kojarzący. Ja jednak, no pamiętajmy, że na herbie też są no, wizerunki świętych, które no, dla niektórych też wzbudzają inne skojarzenia niż tylko symbolika miasta. Ale z drugiej strony faktycznie jeden z tych świętych był rybakiem i może to jest jakieś związane z wędkarzami i stąd ta prośba o herb. No, no można to też tak interpretować. Natomiast całkowicie zgadzam się z panem radnym Przemysławem Aleksandrowiczem. że faktycznie, no, jak pasuje, taka jest argumentacja. Jak trzeba wmówić radnym, że gwiazdka jest symbolem miasta, no to szanujemy herb. A jak trzeba wmówić, że ten herb powinien się wszędzie pojawiać, no to mówimy, że herb powinien wszędzie się pojawiać. Ja myślę, że rzeczywiście brakuje nam w mieście takiego jednolitego zdania co do tego, gdzie ten herb się powinien znajdować. Ja abstrahuję od tego, że co róż w jakiejś gazecie widzę herb Poznania i nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek się zgłaszał do nas o zgodę na umieszczenie w tej gazecie herbu Poznania. No ale ta gazeta się rzadko kiedy o cokolwiek zwraca, więc być może nie uznała tego za stosowne. I przy okazji w związku z tym chciałem się spytać, jakie są kary za umieszczanie herbu miasta bez zgody Rady Miasta?
Mogę. Czy ktoś pamięta, jaka jest kara za to, panie dyrektorze, coś na ten temat?
Kar generalnie za to nie ma, ponieważ uchwała tego nie przewiduje. Pozwolę sobie sprawdzić. Mogę przedstawić uchwałę Rady Miejskiej, w której generalnie jest określone, że kar nie ma, tak? Natomiast są kryteria... No tak, no taka jest prawda. Natomiast są kryteria, według których to może być udzielane.
Pan radny Michał Grześ.
Kar nie ma, to głosuj.
Dziękuję bardzo za zgodę na głosowanie. W takim razie, jeśli nie ma innych zgłoszeń w dyskusji, to teraz zbiorowo wyraźmy opinię o tym, czy herb może być na sztandarze Polskiego Związku Wędkarskiego, okręg w Poznaniu, koło 60 Jeżyce. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 1 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przystępujemy do realizacji punktu 30. Projekt uchwały PU108/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania. Tę uchwałę przedstawi pan przewodniczący Artur Witkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę państwa. Konieczność omawianej zmiany uchwały Miejskiej Rady Narodowej z 29 listopada 1984 roku wynika ze skutków realizacji decyzji wojewody wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej tak zwanego drugiego etapu trasy komunikacyjnej Nowych Zawad na odcinku od skrzyżowania z ulicą Główną do skrzyżowania z wiaduktem WK1 pod torami magistralnej linii kolejowej na tutaj w tym miejscu. Skutkiem tego po prostu została wyznaczona nowa ulica, dzisiaj już nazwana na podstawie uchwały z 12 kwietnia zeszłego roku, tego roku, ulicą prymasa Augusta Chlonda, i skutkiem tego nastąpiła zmiana przebiegu nazwy ulicy Świętego Wincentego, która po prostu została przecięta przez tą ulicę i składa się w tej chwili z dwóch części. Sama nazwa ulicy Świętego Wincentego została uchwalona w roku 1929, natomiast w roku 1984 w tej uchwale zmienianej w tej chwili Miejska Rada Narodowa z przyczyn bardzo chyba praktycznych dokonała czegoś takiego, że rozszerzyła tą nazwę ulicy Świętego Wincentego na taki mały tutaj jakby boczny odcinek tej ulicy, przy której kiedyś tam był szpital zakaźny. Skutkiem w tej chwili tych zmian, które nastąpiły poprzez wyznaczenie na gruncie trasy prymasa Augusta Chlonda, która jako droga krajowa musiała dokonać przecięcia ulicy Świętego Wincentego, która posiada kategorię drogi gminnej, jest niezbędne podjęcie tej uchwały. Samym skutkiem w tej chwili tego, co się stało, będzie to, że ten odcinek tutaj będziemy musieli w przyszłości nazwać na nowo. On będzie służył, tutaj jest przedłużony dalej, będzie służył do określania adresów nieruchomości, które są położone pomiędzy trasą Prymasa Chlonda a tą właśnie nowo wyznaczoną ulicą. Jeżeli chodzi o to, że nie ma przy tej uchwale opinii Rady Osiedla, nie jest to potrzebne, ponieważ my nie wprowadzamy tutaj zmiany i nie wprowadzamy nowej nazwy ulicy. Skutkiem natomiast przyjęcia tej uchwały będzie potrzeba dokonania zmian adresowych właśnie nieruchomości, które leżą przy tym kawałku dawnej ulicy Świętego Wincentego. No a koszt ze strony miasta Poznania będzie polegał na pokryciu kosztu tablic z nową nazwą tej ulicy Świętego Wincentego. To wszystko, dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i podjęła w ten sposób opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby wypowiedzieć się? Otwieram debatę indywidualną. Jako pierwszy pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym właśnie zadać pytanie panu przewodniczącemu, czy do Rady Osiedla została w ogóle skierowana ta uchwała, ten projekt uchwały, czy też nie?
Do Rady Osiedla?
Tak.
Nie jest potrzebne, dlatego że mówię, nie jest wprowadzana tutaj żadna zmiana w sensie takim, że powstaje nowa nazwa ulicy. Takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia w następnym projekcie. Także tutaj takie uzgodnienia, takiej opinii nie zasięgaliśmy.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. A więc proszę Państwa o zaopiniowanie projektu uchwały 108/11. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 30 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 31. Jest to projekt uchwały PU 109/11 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W październiku zeszłego roku Komisja Opiniodawcza dla terenów, które są położone pomiędzy ulicą Pokrzywno, a trasą ulicy Krzywoustego, leżących o tutaj na tym obszarze, zaproponowała nazwę dla kilkunastu istniejących tam dróg wewnętrznych, które leżą na terenie nieposiadającym planu miejscowego, natomiast są zabudowywane na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, które te decyzje również ustalały przebiegi objętych między innymi tym projektem dróg wewnętrznych, takie jak na przykład właśnie ta ulica Pustkowska. Po wydaniu tej pozytywnej opinii Zarząd Geodezji przeprowadził niezbędne postępowanie mające na celu między innymi uzyskanie zgody zainteresowanych właścicieli nieruchomości stanowiących te drogi wewnętrzne na ich objęcie uchwałami Rady Miasta o nadaniu nazw. Jest to niezbędny warunek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym i z ustawy o drogach publicznych. Na tym terenie występują już ulice posiadające nazwy przymiotnikowe pochodzące od nazw miejscowości Polski Południowo-Wschodniej, jak ulica Sanocka od miasta Sanok, Dębicka od Dębicy, Robczycka, Szczyżowska i tak dalej. I stąd komisja zaproponowała kontynuowanie tego nazewnictwa na tym obszarze w postaci prezentowanych tutaj nazwy, to jest ulicy Pustkowskiej, właśnie tej i kolejnej, która jest na kolejnym rysunku. O tej tutaj, ulicy Przeworskiej. Nazwy te obydwie pochodzą właśnie też od miast położonych na terenie południowo-wschodniej Polski. Opracowanie tych projektów uchwały miało miejsce w czasie, gdy nie funkcjonowały właśnie rady osiedli, w tym okresie, kiedy starych rad już nie było, a nowych rad jeszcze nie było, to znaczy się nie były konstytuowane, stąd ten projekt uchwały nie został skonsultowany z radami osiedli. Jeszcze zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Poznania podaje, iż skutkiem finansowym tej uchwały dla miasta będą koszty też postawienia tablic z nazwami tych ulic. Te nazwy nowe wejdą w skład elementów ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic i placów miasta Poznania i posłużą do uregulowania numeracji porządkowych położonych przy nich nieruchomości, ponieważ tutaj sytuacje są takie, że bardzo często są te drogi wewnętrzne, to będziemy w przyszłości się przedstawiali, te drogi wewnętrzne są bardzo głęboko, sięgają od ulic posiadających nazwy i komplikuje to bardzo sposób numerowania porządkowego nieruchomości. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki opiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominamy, głosujemy projekt uchwały PU 109/11. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Zamykam punkt 31. Kolejny punkt to 31a. Jest to projekt uchwały PU 139/11. Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2011 rok. Bardzo proszę, pani dyrektor Maria Remizowicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, podobnie jak w przypadku programu profilaktyki narkomanii, również i zmiany, które za chwileczkę zaproponuję, zostały już przez Wysoką Radę przyjęte w ramach zmiany uchwały budżetowej. Przypomnę tylko, iż środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011 zostały zwiększone łącznie o 1 200 000 zł, z czego 200 tysięcy zostało przeznaczone na program przeciwdziałania narkomanii, natomiast pozostałą kwotę proponujemy, znaczy nie proponuję, bo została już w uchwale podzielona, w następujący sposób. O 400 tysięcy została zwiększona kwota na dodatkowe patrole policji. O 210 tysięcy zostały zwiększone środki na organizację wypoczynku letniego. O ponad prawie 106 tysięcy na wspieranie centrów integracji społecznej. O 50 tysięcy na komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, o 184 688 na programy związane z przeciwdziałaniem przemocy i profilaktyki, także w domach pomocy społecznej oraz na superwizję i o 200 tysięcy zostały zwiększone środki na oddział detoksykacji, który funkcjonuje w ramach ZOS Jeżyce. Przedstawiając Państwu tę uchwałę i te zmiany, bardzo proszę o jej przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu głosowała 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. 2 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu, ale opinia została wydana pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do zaopiniowania projektu uchwały. A zatem będziemy opiniowali projekt uchwały PU 139/11 i proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Zamykam punkt 31a. Przystępujemy do realizacji punktu 32. Jest to raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2010 roku.
Dziękuję bardzo.
Dzisiaj Pani Dyrektor prowadzi większość tej sesji. Bardzo proszę.
Będzie to sprawozdanie z programu przeciwdziałania narkomanii. Na początek kilka rzeczywiście bardzo skrótowo wyniki przeprowadzonej w 2008 roku diagnozy, które pokazują, że zjawisko się poszerza, ale co ciekawe, liczba osób dotkniętych problemem zwiększa się w grupie osób dorosłych, natomiast nieco został przyhamowany trend wzrostowy, jeśli chodzi o młodzież. Obecnie szacuje się liczbę osób, które mają problem z nadużywaniem narkotyków na 1500 osób w Poznaniu, podczas gdy w 2001 roku było to 2001 osób, a więc widać tutaj wyraźny wzrost. Ten wzrost szacowany jest między innymi poprzez liczenie ile osób, które po raz pierwszy zgłosiły się do szpitala w związku z problemem narkotykowym. I ta liczba rzeczywiście wzrasta. Tu jesteśmy nawet troszeczkę szybciej wzrasta niż na przykład w Warszawie. Jakie były główne cele programu? Przede wszystkim zahamowanie tendencji wzrostowej. Natomiast cele szczegółowe, to jeden był skierowany na zmniejszenie zainteresowania młodzieży i zmniejszenie ryzyka wśród tej grupy oraz na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania osób, które są już problemem dotknięte. Jakie środki wydaliśmy w latach 2008-2010. Zwracam uwagę, że w 2008 roku po raz pierwszy realizowaliśmy ten program i tutaj środki zostały wykorzystane w blisko 71%. Powodem było małe zainteresowanie organizacji pozarządowych realizowaniem tego programu. Środki zostały zmniejszone przez Wysoką Radę, ale widać już od roku 2010 poziom wykorzystania środków jest już znacznie wyższy. W ramach programu jakby głównymi realizatorami programu są organizacje pozarządowe. W tę działalność terapeutyczną, najogólniej mówiąc, którą zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tutaj wydaliśmy blisko 260 tysięcy złotych i te programy dotyczyły właśnie wspierania działalności terapeutycznej i udzielanie pomocy już rodzinom, które zetknęły się z problemem. Część zadań realizowanych jest przez Wydział Oświaty. Tutaj mamy wysokość środków. Natomiast Wydział Oświaty, te zadania w obszarze oświaty realizują szkoły w ramach programów profilaktycznych. Wzięły w nich udział 1896 dzieci. Są to dzieci, u których pedagodzy zauważyli problem i którym zaproponowali udział w programach, ale to były także programy otwarte dla dzieci, które chciały uczestniczyć dobrowolnie. część zadań realizowanych jest poprzez poprzez sport, poprzez dofinansowanie różnego rodzaju działań sportowych i w tych programach uczestniczyło około 7 tysięcy dzieci i młodzieży. Tutaj również jest udział dzieci dobrowolny. Również dużym powodzeniem cieszy się program Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy. To jest program realizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. W ramach tego programu zakupowane są m.in. narkotesty, ale także realizowany jest program edukacyjny skierowany dla policjantów, do strażników miejskich, dla również nauczycieli. W ramach tego programu tutaj mamy podane, ile osób uczestniczyło. Łącznie 29 szkół. Tutaj widzimy środki przekazywane organizacjom na realizację zadań sportowych. I tutaj znowu promocja stylu życia, alternatywne formy spędzania czasu wolnego. To są te główne zadania realizowane w ramach programu. Inne działania to są głównie działania związane z upowszechnianiem różnego typu działań profilaktycznych, a więc konferencje i programy. Jakie wnioski płyną to są uwagi zebrane od wszystkich realizatorów. Na co należy zwrócić uwagę w przyszłości? Przede wszystkim na ograniczenie ryzyka związanego z okazjonalnym korzystaniem, czyli chodzi o ten pierwszy kontakt z narkotykami, żeby zwrócić uwagę, w których miejscach on się odbywa i w jaki sposób można byłoby ograniczyć. Działania, które dotyczą już redukcji szkód, w stosunku do osób, które na przykład pojawiają się na terenie Poznania, szukając tutaj pomocy. Rozszerzenie zakresu pomocy po leczeniu. Do leczenia zgłasza się większa liczba osób dotkniętych problemem niż to było w latach poprzednich, ale nie bardzo mamy ofertę dla nich po zakończeniu programu terapeutycznego. Specyfika kobiet również, nieco innych programów pomocowych potrzebują. Również skierowanie działań do osób nieco starszych niż dotąd, bo powszechnie jednak problem narkomanii kojarzy nam się z młodzieżą i on rzeczywiście dotyczy młodzieży, ale wzrasta liczba osób dorosłych dotkniętych problemem. No i rozwój różnego typu form leczenia. Aktywizacja placówek i organizacji pozarządowych, zainteresowanie mediów, szeroki oddźwięk i dobre efekty mają różnego typu kampanie informacyjne. Bardzo dobry na przykład efekt przyniosła konferencja, którą zorganizowaliśmy na temat dopalaczy. I tego typu informacje okazują się być bardzo użyteczne, ponieważ osoby, które bezpośrednio spotykają się z osobami uzależnionymi, czy to w szkołach, czy w innych instytucjach, potrzebują wsparcia informacyjnego. Nie zawsze mają dostateczną wiedzę i kompetencje, aby udzielić stosownej pomocy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania, czy uwagi, czy dyskusje chcieliby przeprowadzić? Tak jest. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam do pani dyrektor pewne pytania. Pierwsze związane jakby z oceną sytuacji związanej z narkomanią w Poznaniu. Czy mamy do czynienia z ocen tych osób, które współpracują z Wydziałem, z rozszerzaniem się problemu, stagnacją czy zmniejszeniem się zainteresowania rozszerzania się narkomanii, bo biorąc pod uwagę liczbę podmiotów zajmujących się tym czy zgłaszających się z aktywnością, to obserwujemy, że tu chyba nastąpiło po okresie takiej eksplozji społecznej aktywności w związku z przeciwdziałaniem narkomanii. Mamy teraz do czynienia z pewną stagnacją i raczej ze zmniejszeniem się chętnych do podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. A więc mam najpierw pytanie o to, czy jak pani dyrektor ocenia ten stan rzeczy. I dwa króciutkie pytania. Jedno, ponieważ tu pojawił się taki żargon związany z działaniem w tej dziedzinie, sformułowanie problemowe używanie narkotyków, ponieważ ono może być rozumiane, tak powiem, rozmaicie. Prosiłbym o doprecyzowanie. I była informacja, pani dyrektor, o tym, że miasto poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego zakupiło narkotesty. Czy one są w posiadaniu szkół w tej chwili, czy są wykorzystywane? Co się z tym dzieje? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie, tak, rozszerza się liczba osób uzależnionych. Badania przeprowadziliśmy ostatnio w 2008 roku i one rzeczywiście pokazują, że tak jest, ale tak jak powiedziałam, ten wzrost dotyczy bardziej osób w średnim wieku niż młodzieży, w większym stopniu, ale tutaj także no niestety nie zahamowano zjawiska. Problemowe używanie narkotyków to jest podobnie jak z alkoholem. To jest osoba, która używa często i dużo, natomiast ma problem, natomiast nie używamy słowa uzależnienie, bo to musi stwierdzić lekarz. I dopiero tego słowa możemy używać po zdiagnozowaniu. Natomiast co do narkotestów, przepraszam, nie wiem, musiałabym zapytać pana dyrektora Węclarskiego, więc oczywiście zapytam i udzielę odpowiedzi. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, właśnie chciałem zapytać o tą kwestię dotyczącą osób w wieku średnim, bo to jest rzecz, która trochę jest zaskakująca, że to właśnie w tej grupie wiekowej ta liczba osób dotkniętych narkomanią wzrasta. Czy po pierwsze państwo macie pogłębione badania, z jakich to powodów, jakie okoliczności najczęściej powodują, że osoby właśnie w wieku powyżej 44 lat sięgają po narkotyki, z czego to wynika? I w tych zaleceniach, takich wnioskach, które później, to jest druga sprawa teraz, o którą chciałem zapytać, w tych wnioskach, o których pani wspominała, właśnie ten element dotyczący osób w wieku średnim, dorosłych, to nazwijmy to w pewnym tego znaczeniu, się pojawia. Jakie konkretne działania państwo proponujecie, żeby właśnie dotrzeć do tej właśnie grupy wiekowej? Dziękuję bardzo.
Od drugiego pytania zacznę. Już dzisiaj proponowałam zmianę uchwały programu rozwiązywania problemów narkotykowych i tam były zadania właśnie na działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych. I tutaj będą to działania łącznie realizowane z mediami, ale także bezpośrednio dotyczące szkoleń i działań terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Badania pokazują tendencję, wymagałoby to niestety dodatkowych nakładów i dodatkowych badań. Możemy dywagować i przypuszczać, ale ja nie chciałabym tego tutaj robić.
Dziękuję. Czy pan radny jeszcze chciał dopytać coś? Nie? Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani dyrektor, Monar w zeszłym roku wnioskował o 20 tysięcy złotych. Czy to jest rzeczywiście skala, o którą wnioskował, rzeczywiście to jest miara potrzeb w tej patologii? Drugie pytanie jest tego typu. Narkomania jest, można powiedzieć, tak strasznym zjawiskiem, że można ją porównać do pewnego rodzaju wykluczenia społecznego. I w związku z tym, czy jak państwo prowadzą poszczególne etapy szkolenia, działania edukacyjne, czy też terapeutyczne, czy państwo dla osób, które są objętych terapią, proponują rozwiązania, czyli na przykład inne formy wychodzenia z tego nałogu, wspomagające ich podczas terapii. Mam tutaj na myśli szeroko rozumiane inicjatywy związane z programem operacyjnym Kapitał Ludzki, czy też z innych środków zewnętrznych. Dlaczego pytam? Ponieważ dzisiaj mija termin na składanie tego typu inicjatyw do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kształcenie praktyczne, ustawiczne. Czy jest w ogóle wola albo możliwość kierowania osób, które podlegają terapii, na specjalistyczne doradztwo zawodowe, pomoc psychologa, czy jest jakiś element, którym Państwo przewidują w tym całym programie, aby poprzez powiększenie swoich kwalifikacji taka osoba mogła, będąc na terapii, poszerzać swoje horyzonty tutaj zawodowe i się dokształcać ze środków zewnętrznych.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, mam tutaj wykaz dotacji. Monar otrzymał około 20 tysięcy na działania, które określam jako postterapię, czyli działania dla osób, które już skończyły terapię ambulatoryjną, ale jeszcze potrzebują wsparcia, bo jak wiemy, proces wychodzenia z nałogu czy uzyskiwania trzeźwości jest bardzo długi, ale to nie są jedyne środki, jakie Monar z tego programu uzyskał. On uzyskał na określony cel. Zainteresowanie, i tak jak tutaj pan radny Szczuciński powiedział, zainteresowanie podmiotów, które mogłyby udzielać pomocy, niestety nie jest takie duże, jakbyśmy oczekiwali, bo program przeciwdziałania narkomanii jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwalkoholowego i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwiększyć te środki, gdyby była oferta na rynku i gdyby były propozycje ze strony podmiotów. My tutaj zresztą za chwilę pani Izabela Leśniak będzie mówiła, w jaki sposób pytamy organizacje o zapotrzebowanie na różnego typu programy i takich sygnałów nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o aktywizację zawodową, to oczywiście wiem, że są realizowane, sami w ramach wydziału realizujemy programy dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a więc dotyczące, beneficjentami tych programów są osoby, które w długotrwały sposób nie podejmowały zatrudnienia z różnych przyczyn. To mogą być też przyczyny związane z uzależnieniem. Natomiast i oczywiście takie osoby, jeśli to jest w ramach postterapii, mogą w takich programach uczestniczyć, natomiast nie jest mi znany program skierowany tylko do tej kategorii osób, czyli osób, które miały problem z narkotykami. Natomiast one mogą uczestniczyć w programach dla osób wykluczonych.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos, zapytać o coś albo powiedzieć coś? Nie widzę, a zatem bardzo dziękujemy pani dyrektor. Możemy zamknąć w takim razie punkt 32. I tak jest, jak kolega podpowiada, niezwłocznie otworzyć punkt 33. To jest sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Izabela Leśniak, kierownik oddziału koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mam przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że ten 2010 rok był dla nas takim rokiem trudnym, ponieważ przejściowym. Mianowicie 12 marca poprzedniego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zmieniła sporo zasad dotyczących współpracy właśnie z organizacjami pozarządowymi. Chciałabym przypomnieć, że tych organizacji pozarządowych w Poznaniu jest bardzo dużo, bo ponad 2,5 tysiąca zarejestrowanych w KRS-ie, oprócz tego ponad 500 stowarzyszeń zwykłych, także ta pula podmiotów, z którymi współpracuje Urząd Miasta Poznania, jest całkiem szeroka. Główne formy współpracy to te finansowe, czyli zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowych na zadania, które określamy wspólnie właśnie z organizacjami pozarządowymi. Tak jak już wcześniej pani dyrektor Remizowicz wspomniała, każdego roku pytamy organizacje pozarządowe, jakie ich zdaniem zadania powinniśmy zlecać, dofinansowywać w formie otwartych konkursów ofert i poprzez konsultacje wypracowujemy roczny program współpracy. W 2010 roku 8 wydziałów obsługujących konkursy ogłosiło tych konkursów 24. Zlecono realizację 97 zadań publicznych, Do urzędu wpłynęło 1404 oferty, czyli całkiem sporo. Ta pula na przestrzeni lat utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. 784 oferty otrzymały dofinansowanie, 620 zostało odrzuconych. Z tych 620 około 39% to były te, które odpadły ze względów formalnych, natomiast pozostałe uzyskały zbyt małą liczbę punktów, aby otrzymać dofinansowanie. Jeden projekt nie został rozpoczęty ze względu na rezygnację podmiotu. Tutaj Państwo macie ogólną kwotę, która była przeznaczona na ten cel w 2010 roku, ale i w latach poprzednich. Minimalny spadek, bo 58 693 tysiące ponad na ten cel zostały przeznaczone. W tym roku pierwszy raz realizowaliśmy zadania w formie z pominięciem otwartych konkursów ofert, a mianowicie poprzez małe granty. Małe granty, czyli takie dotacje, które przyznajemy na kwotę nie większą niż 10 tysięcy i na zadanie, które jest realizowane nie dłużej niż 90 dni, z założeniem, że jest to zadanie celowe, które wpisuje się w zadanie miasta. I tak jeszcze pod koniec ubiegłego roku 45 takich wniosków o małe granty wpłynęło do urzędu, z czego 35 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie i organizacje dostały na ten cel ponad 292 tysiące złotych. Jeśli chodzi o to, kto realizuje te zadania, to głównie są to stowarzyszenia, ponieważ tych jest najwięcej zarejestrowanych. Organizacje pozarządowe to głównie stowarzyszenia, oprócz tego również fundacje, ale także podmioty działające na mocy ustawy państwa z kościołem, czy też inne podmioty, jak na przykład izby gospodarcze i tym podobne. Organizacje pozarządowe każdego roku dokładają całkiem sporą pulę środków własnych do realizacji zadań miasta. Jest to warunek, aby uzyskać dotacje w formie wspierania. Zlecamy zadania w formie powierzania, czyli 100% na realizację zadania, ale też w formie wspierania, czyli tutaj organizacje pozarządowe muszą się wykazać wkładem własnym, który z reguły w ramach konkursu jest punktowany, czyli im większy wkład własny, tym większa szansa na uzyskanie dotacji. I w ubiegłym roku około 30% środków na realizację różnych projektów organizacje dołożyły z własnej puli. Zrealizowano 786 umów. W ramach projektów realizowanych przez organizacje zaangażowano ponad 13 tysięcy osób, czyli całkiem spora grupa mieszkańców Poznania, ale i nie tylko, jest finansowana właśnie z dotacji miasta i zatrudniana poprzez organizacje pozarządowe. No i też warto się pochwalić całkiem sporą liczbą wolontariuszy, którzy każdego roku w realizację tych przedsięwzięć się włączają. Oczywiście to zaangażowanie wygląda w bardzo różny sposób, bo czasami jest to udział w jednorazowej imprezie, a czasami są to na przykład wolontariusze hospicyjni, którzy regularnie wspierają działalność poznańskich szpitali czy hospicjów. Oprócz współpracy finansowej realizujemy także jako Urząd Miasta Poznania sporo różnych przedsięwzięć, które mają na celu aktywizowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie organizacji pozarządowych. Wiem, że dzisiaj przedmiotem Państwa obrad była m.in. propozycja nowego składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W zeszłym roku zakończyliśmy działalność poprzedniej formy Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. Byliśmy jednym z niewielu miast, które takie rady miały, mimo że nie było takiego obligatoryjnego obowiązku ustawowego. Też mamy Miejską Radę Seniorów, w ramach której działają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizujemy sporo akcji poprzez poszczególne wydziały w partnerstwie z organizacjami, bądź też na ich rzecz. Oddział, który mam przyjemność reprezentować, organizuje również takie dedykowane, typowo na ten cel, różne inicjatywy i przedsięwzięcia, między innymi kampanię 1% dla Poznania, której celem jest zachęcenie poznaniaków do oddawania 1% podatku właśnie na rzecz poznańskich organizacji pożytku publicznego. W zeszłym roku odbył się też dosyć głośny drugi Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych, gdzie uświadamialiśmy poznaniakom, czym są organizacje pozarządowe, jak się zajmują różnymi przedsięwzięciami i też pobiliśmy rekord w przybijaniu piątki, żeby przyłożyć dłoń do poznańskich organizacji pozarządowych. Już po raz NASTY organizujemy konkurs poznańskiego wolontariusza roku. Robimy także darmowe szkolenia dla organizacji pozarządowych, między innymi z wypełniania ofert, ale też takich rzeczy, które organizacjom pozarządowym są potrzebne. Oprócz tego również jesteśmy konsultantami w wypracowywaniu rozwiązań na poziomie krajowym, ponieważ uczestniczymy w posiedzeniach zespołów Związku Miast Polskich i Unii Metropolii, także te wszystkie zapisy, które w ramach między innymi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powstają, są pośrednio z nami i z organizacjami pozarządowymi z Poznania konsultowane. Zachęcam Państwa do zapoznania się z załącznikiem do sprawozdania. Ono jest dosyć obszerne, ale załącznikiem jest wykaz dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych, także można sprawdzić, ile poszczególne organizacje dostały, na jakie zadania i również wiele innych informacji ciekawych można tam znaleźć. Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo, pan Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Pani kierownik, bardzo dziękuję za syntetyczne przedstawienie tego sprawozdania. Chciałbym dopytać wszelako tutaj, żeby na publicznie na sesji padła taka informacja, co prawda to w sprawozdaniu jest też oczywiście szczegółowo ujęte, ale generalnie, gdy pani mogła powiedzieć te 58 milionów, które, z których w sumie skorzystały podmioty pozarządowe na terenie naszego miasta, jak mniej więcej zostało to, jak to wygląda sektorowo, jeśli chodzi o ile milionów z tego poszło na przykład na pomoc na rzecz osób na przykład nie, bezdomnych, plus minus, oczywiście chodzi mi o kwoty, jak się te 58 milionów krótko mówiąc podzieliło. Nie chodzi o szczegóły, bo one są w sprawozdaniu ujęte, ja je sobie przyglądałem, ale chodzi o to, żeby tutaj na sesji też taka informacja padła, żeby pokazać takie wyobrażenie, jakich to z sektorów miasta dotyka ta pomoc, bo generalnie myślę, że intencją, pytam o to dlatego, że coraz powszechniej mówi się, rozważa to nie tylko eksperci, ale też w środowiskach samorządowych, aby wiele obszarów, które dotyczą zadań gminy, miasta, było zlecanych tychże zadań właśnie podmiotom pozarządowym, które często z wieloma sytuacjami w rozwiązywaniu tych problemów, czy z różnych spraw, zadań radzą sobie lepiej niż struktury administracji. Dziękuję.
Z pewnością trzy takie obszary, które najbardziej są dofinansowywane, ale które również wykazują się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o realizację zadań miasta ze strony organizacji pozarządowych, to są trzy obszary, a mianowicie kultura fizyczna, kultura i sztuka oraz szeroko rozumiana polityka społeczna. To są te obszary, gdzie jest największa liczba organizacji pozarządowych, bo większość klubów sportowych to są właśnie organizacje pozarządowe, ale na pewno Państwo macie świadomość, że również większość inicjatyw kulturalnych jest realizowanych poprzez fundacje, stowarzyszenia czy też inne organizacje pozarządowe, ale także wiele projektów społecznych, czy to do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też to, co mówiła wcześniej pani dyrektor Emizowicz, dotyczących narkomanii, alkoholizmu, bezdomności, długotrwałego bezrobocia. To są wszystko zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. I tak jak pan radny zaznaczył, są to podmioty, które to robią świetnie, ponieważ zatrudniają ekspertów w tych dziedzinach i faktycznie zauważalna jest tendencja nie tylko u nas w kraju, ale na całym świecie, żeby z tych ekspertów korzystać, ponieważ są to ludzie bezpośrednio odpowiadający na potrzeby mieszkańców, znający te potrzeby, ale też na bieżąco je weryfikujące, czyli są to ludzie, którzy bezpośrednio pracują z beneficjentem i potrafiący ocenić ich potrzeby i dostosować swoje projekty właśnie do tych potrzeb.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie albo się wypowiedzieć? Nie widzę. W związku z tym możemy podziękować bardzo.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Możemy zamknąć punkt 33 i w związku z tym, że jest godzina 14:05, możemy ogłosić przerwę do godziny 15:00.